W zdrowym ciele zdrowy duch. Magazyn medyczny.
Krzysztof Wilczeński, witam Państwa. W dzisiejszym magazynie w cyklu Tacy Sami przybliżymy działalność Stowarzyszenia Motywacja z Torunia, które pomaga osobom niepełnosprawnym fizycznie. W naszym kąciku seniora o bezpłatnych warsztatach pod nazwą Razem dla Siebie, które organizuje w Toruniu Stowarzyszenie Hospicjum Światło. W magazynie jak co tydzień przegląd najważniejszych wydarzeń na rynku medycznym, a w nim w tym tygodniu m.in. protest bydgoskiego sanepidu w sprawie projektu utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
Jest nadzór nad bezpieczeństwem żywności prowadzony pod kątem naszego zdrowia. I w chwili obecnej to było jak gdyby uzasadnione, ponieważ to podlegało pod nadzór ministra zdrowia. Teraz, gdyby powstała taka nowa inspekcja, jak gdyby nadzór nad naszym zdrowiem by sprawował minister rolnictwa. W tej chwili on by również zajął się kontrolą praktycznie tego, co sam produkuje, co sam wytwarza. To jest właśnie duże niebezpieczeństwo.
Będzie więcej pieniędzy na leczenie. NFZ uruchomił ponad 730 milionów z rezerwy ogólnej funduszu.
Zmiana planu finansowego NFZ pozwoli na zabezpieczenie finansowania świadczeń, na świadczenia w ramach sieci szpitali, a także na świadczenia poza siecią szpitali. Dokładnie na co będą przekazane środki zdecydują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ-u. Dzięki zmianie planu finansowego będzie można również zrealizować zapowiedzianą przez prezesa funduszu obietnicę podwyżki wyceny świadczeń.
Ratownicy medyczni doszli do kompromisu z Ministerstwem Zdrowia i zawieszają akcję protestacyjną.
Od lipca tego roku będzie to kwota 400 zł, natomiast od 1 stycznia będzie to kwota 800 zł. I w drugim kwartale roku przyszłego mamy się spotkać, ponieważ my żądamy dalszego wzrostu do kwoty 1600, tak jak otrzymały pielęgniarki.
Innowacyjne rozwiązania wspomagające opiekę nad seniorami.
Opaska, która monitoruje podstawowe funkcje, tętno, temperaturę ciała. Opaska również jest przyciskiem SOS, jeżeli coś się stanie, ale sama jest w stanie zaalarmować opiekunkę, jeżeli człowiek upadnie i nie jest w stanie nacisnąć tego przycisku lub jest nieprzytomny. System również monitoruje, jeżeli człowiek wstaje codziennie o 7 rano, jest godzina 8 i nie ma informacji, że człowiek się rusza, należy zawiadomić opiekunkę, która jest w stanie przyjechać w ciągu kilkunastu minut.
Polska Misja Medyczna wydała specjalny poradnik dla osób wybierających się na urlop do egzotycznych krajów.
To, na co należy się uczulić, to zwłaszcza w krajach afrykańskich, komary, które nas kąsają w dzień, przynoszą gorączki krwotoczne i w ogóle gorączki. A żeby nie przywieźć żadnej choroby tropikalnej, czy przenoszonej przez komary, czy będą to choroby pasożytnicze, choroby brudnych rąk.
Będziemy też przestrzegać przed barszczem sosnowskiego.
W zależności od nasilenia objawów. Jeżeli te objawy są pod postacią niewielkiego rumienia, pieczenia, to wystarczy zastosowanie leków natłuszczających, nawilżających. Natomiast jeśli rozwijają się odczyny pęcherzowe albo pęcherzowo-krwotoczne, czy jeszcze bardziej nasilone, to konieczna jest tutaj pomoc lekarska.
Więcej szczegółów już niebawem w magazynie medycznym W zdrowym ciele, zdrowy duch. Serdecznie zapraszam.
Stolik nasz, gesty, rozmowa, śmiech, spojrzenia cały czas. Za oknem jak niemy film przechodzi obok świat. Patrzę ci w oczy i ściska mi gardło. Słów mi brak. Niech się wali cały świat, wszystko wkoło, a ja mógłbym zostać tak. Z tobą w twoich oczach wszystko jest takie, jakie być powinno. Życie ma smak i sens. Niech się wali cały świat, wszystko wkoło, a ja mógłbym zostać tak. Z tobą w twoich oczach wszystko jest
takie jakie być powinno. Życie ma smak i sens. Pragnąłbym, żeby deszcz bursztynu nagle spadł i zamknął ciebie i mnie w sobie na milion lat. Wiem, że się skończy ta chwila, co łączy nas. Pa, znowu nie będę w nocy spać. Nie, niech się wali cały świat, wszystko wkoło, a ja mógłbym zostać tak. Z tobą w twoich oczach wszystko jest takie, jakie być powinno. Życie ma smak i sens. Niech się wali cały świat, wszystko w koło, a ja mógłbym zostać tak. Z tobą w twoich oczach wszystko jest takie, jakie być powinno. Życie ma smak i sens. Niech się wali cały świat, wszystko w koło, a ja mógłbym zostać tak. Z tobą w twoich oczach wszystko.
Magazyn medyczny rozpoczynamy od cyklu Tacy Sami. W dzisiejszym odcinku przybliżymy działalność toruńskiego stowarzyszenia Motywacja, które pomaga osobom niepełnosprawnym fizycznie.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
Stowarzyszenie Motywacja chce sprawić, by niepełnosprawni torunianie czuli się naprawdę potrzebni. Dlatego też już od początku działalności jego podopieczni biorą udział w programie monitorowania toruńskich osiedli. Ale o tym za chwilę. O początkach stowarzyszenia i jego działalności rozmawiałam z prezesem Motywacji Łukaszem Brunackim.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Motywacja powstało w roku 2005 z inicjatywy już teraz świętej pamięci pana Żółkiewicza, prezesa ówczesnego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa wyszła z taką propozycją, aby osoby niepełnosprawne i niepełnosprawne przede wszystkim fizycznie, monitorowały osiedla za pomocą kamer i w zamian osoby te, które monitorują, nie płacą za kablówkę oraz nie płacą za internet. I na pierwsze spotkanie, które miało miejsce na początku 2005 roku, przyszło mnóstwo ludzi i właśnie powstała taka inicjatywa, aby jakoś formalnie to zawiązać. No i dlatego powstało stowarzyszenie.
Ten monitoring to trwa do dziś?
Monitoring trwa do dziś. Każdy z członków stowarzyszenia ma na swoim komputerze w domu zamontowane oprogramowanie. Oprogramowanie to polega na tym, że mamy obraz z osiedli mieszkaniowych. Przeważnie to jest połączone w ten sposób, że tam, gdzie mieszkamy, tam mamy te obrazy, bo wiadomo, że tutaj osoby, które mieszkają na danym osiedlu, najlepiej znają swoje otoczenie, środowisko i żeby było łatwiej ewentualnie rozpoznać, czy istnieje jakieś zagrożenie, no to w ten sposób to zostało rozwiązane. Muszę pani powiedzieć, że spotyka się to z dużym oddźwiękiem ze strony tutaj Straży Miejskiej, Policji, no bo to jest dodatkowa pomoc, dodatkowe oczy, które monitorują osiedla.
A jak to w praktyce wygląda? Czyli co, osoba niepełnosprawna siada przed swoim komputerem, ma tam obraz z kamer, rozumiem, w kilku miejscach na osiedlu i w razie zagrożenia zgłasza to odpowiednim służbom?
Tak, dokładnie tak to wygląda. Dzwonię pod numer 112 lub wykonuję telefon do Straży Miejskiej. No i potem już funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniują. Także w ten sposób się to odbywa. Mieliśmy już kilka takich interwencji, gdzie udało się zapobiec jakiemuś wandalizmowi czy tutaj jakiejś kradzieży. No bo tak jak już powiedziałem przed chwilką, większość z nas zna otoczenie sąsiadów, wie mniej więcej do kogo jaki samochód należy, gdzie ma jaki, kto jaki garaż. Także mamy wyznaczone dyżury. Nasi tutaj członkowie mają codziennie od poniedziałku do piątku określone swoje godziny. Zasiadają przed komputerami i śledzą to, co się dzieje na osiedlach.
Taka aktywność obywatelska też, zaangażowanie.
Aktywność obywatelska połączona z taką... z procesem takiej potrzeby osoby niepełnosprawne czują się wtedy potrzebne, no bo dzięki ich pracy, bo to jest praca, którą wykonujemy, no osiedla są bezpieczniejsze, funkcjonariusze wtedy mają dodatkową parę oczu i dzięki temu, że współpracujemy z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową, no bo to ona była inicjatorem tego całego przedsięwzięcia, no mieliśmy spotkania też z panem prezydentem Michałem Zalewskim, z przedstawicielami z polityki, kultury. Także nasze stowarzyszenie cały czas trwa, rozwija się i, no i mam nadzieję, że będzie przybywało coraz więcej ludzi.
No właśnie, wracając do samego stowarzyszenia, pomagacie osobom z niepełnosprawnością. To jest głównie niepełnosprawność fizyczna?
Tak, to jest głównie niepełnosprawność fizyczna, ponieważ no to praca, którą wykonujemy, no jest pracą tutaj odpowiedzialną i no taka niepełnosprawność jest preferowana.
Oprócz tego monitoringu, co jeszcze członkowie stowarzyszenia robią, czym się zajmują, jak wy też im pomagacie?
Nasze stowarzyszenie ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, społeczną, kulturalną, czy kulturową, sportową. W tym roku udało się dostać pieniądze z Wydziału Zdrowia na aktywność kulturalno-społeczną. Nasi podopieczni byli już w Operze, w Bydgoszczy. Teraz w czasie okresu wakacyjnego będziemy organizowali spotkanie na Barbarce. Będziemy też wychodzili do kina, do teatru, no na to są przeznaczone pieniądze. No chodzi o to, żeby osoby niepełnosprawne, które należą do naszego stowarzyszenia, nie tylko monitorowały osiedla, ale także no, uczestniczyły w życiu kulturalnym. Dlatego takie wnioski składamy często, no nie wszystkie przechodzą, wiadomo, jest dużo potrzebujących. Natomiast no mam nadzieję, że, bo też współpracujemy z telewizją kablową i tutaj za pośrednictwem telewizji kablowej też dajemy ogłoszenia, zapraszamy do naszego stowarzyszenia wszystkie osoby z niepełnosprawnością, każda dodatkowa para oczu, każda dodatkowa głowa się nam przyda, bo tutaj pomysłów jest dużo, natomiast no im więcej ludzi, tym większe możliwości działania.
A ilu teraz podopiecznych macie?
Teraz mam około 20. Można przychodzić na te zebrania ze swoimi tutaj opiekunami, także tutaj też każda dodatkowa pomoc jest wskazana. No i zależy nam bardzo na tym, żeby się rozwijać, bo no tutaj na razie przeważają w naszym stowarzyszeniu osoby starsze. Chcielibyśmy też trochę młodzieży, żeby była taka mieszanka doświadczenia, rutyny z młodością, bo to zawsze daje takie pozytywne owoce. W zamian tutaj za monitoring mogę obiecać, że osoby, które należą do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, no bo tak to musi wyglądać, no nie będą musiały uiszczać opłat za internet, za kablówkę, no zawsze coś.
Przynależność do takiego stowarzyszenia, oprócz tych oczywiście profitów, o których też wcześniej mówiliśmy, to okazja, żeby, rozumiem, poznać nowe osoby, spędzić jakoś ciekawie, uatrakcyjnić sobie trochę ten swój czas.
Oczywiście, no wychodzę z takiego założenia, że lepiej spędzać czas aktywnie niż siedząc w domu. A my taką aktywność zapewniamy na pewno w tym roku, no bo na to dostaliśmy fundusze. Będziemy się starali, żeby taka aktywność też miała miejsce w roku następnym. Będziemy urządzali też w tym roku wigilię, spotkania opłatkowe. Takie spotkania na pewno zawsze pomagają w integracji oraz zapewniają ciekawsze spędzenie czasu niż siedzenie w domu.
A więcej informacji dotyczących stowarzyszenia można znaleźć pod adresem motywacja.toruń.pl.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
co mam. Ja nie chcę być już nigdy sam. Skradnij dziś wszystko to, co mam. Ja nie chcę być już nigdy sam.
Stowarzyszenie Hospicjum Światło z Torunia zachęca wszystkich opiekujących się swoimi ciężko chorymi bliskimi, seniorami czy osobami niepełnosprawnymi do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach pod nazwą Razem dla siebie. To indywidualne zajęcia m.in. z opiekunem medycznym i psychologiem, podczas których można dowiedzieć się, jak właściwie opiekować się chorym w domu. O warsztatach Monika Kaczyńska rozmawia z Małgorzatą Olszewską, wiceprezes Stowarzyszenia Hospicjum Światło.
Wszyscy zainteresowani, a pewnie przede wszystkim potrzebujący, mogą skorzystać ze wsparcia w postaci warsztatów adresowanych do opiekunów osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, wymagających często całodobowej opieki. Bo wszyscy wiemy, że to działanie, ten obowiązek jest w dłuższym czasie niezwykle obciążający, a w pierwszym momencie rzeczywiście nas stręcza wiele niepokojów, lęków, obaw, jak sobie poradzić, jak tego mojego bliskiego umyć, jak zmienić mu bieliznę osobistą, jak zmienić bieliznę pościelową, kiedy jest niesamodzielny albo tą samodzielność ma bardzo ograniczoną. Dlatego też dzięki wejściu do środowiska domowego różnych specjalistów, opiekuna medycznego, rehabilitanta, czy też w zależności od potrzeb rodziny i chorego psychologa, każde z takich środowisk może zwiększyć poziom swoich umiejętności, udoskonalić opiekę nad swoim bliskim, też zadbać o siebie, zadbać o swoje potrzeby, w myśl zasady, że zdrowy opiekun, jego dobre samopoczucie jest gwarantem wysokiej jakości opieki też tego chorego potrzebującego.
Czyli te warsztaty dają możliwość, żeby spotkać się ze specjalistami i skorzystać z ich porad, wskazówek, no jak też sobie, zdrowej osobie, ułatwić życie w opiece nad, no na przykład seniorem.
Jak najbardziej. Taki kryzys choroby często wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Więc opiekun rodzinny, często nie mający doświadczenia w tym obszarze, zostaje postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Możliwość porozmawiania ze specjalistą, który jest niezwykle kompetentny w tym obszarze, daje po pierwsze wsparcie informacyjne, daje wsparcie edukacyjne, ale też pozwala na nabycie w praktyce konkretnych umiejętności. Tak by nie tylko porozmawiać o nich, zaobserwować je, ale też samemu w praktyce przećwiczyć, nauczyć się, no i rzeczywiście być kompetentnym w tym obszarze.
Jak wygląda nabór na te warsztaty? Trzeba spełniać jakieś kryteria? Jak się zgłosić?
Wystarczy telefon do koordynatora projektu. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej naszej organizacji. No i konkretne też wskazania medyczne. Chory, który wymaga opieki, musi być chory przewlekle bądź onkologicznie. Też wskazany jest jako jedno z kryterium oświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Ale wszystkie też te informacje, jakieś rozterki można skonsultować z koordynatorem działania, który odpowiada na wszystkie pytania, uwagi, konkretyzuje potrzeby i kwalifikuje do tego warsztatu.
Ile takich spotkań warsztatowych jest?
Każda rodzina, każdy chory w ramach cyklu warsztatowego może skorzystać i korzysta z 8 spotkań z opiekunem medycznym, 8 spotkań z rehabilitantem i w zależności od potrzeb z 2 spotkań z psychologiem. Te spotkania są rozłożone w okresie miesiąca i dopasowywane do potrzeb i możliwości czasowych rodziny. Dzięki dofinansowaniu z samorządu Urzędu Miasta Torunia oraz z samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą Razem dla siebie, wsparcie dla rodzin i wolontariuszy. Wszyscy beneficjenci tego projektu korzystają z niego bezpłatnie, nie ponosząc żadnych kosztów finansowych.
Projekt trwa do kiedy?
Projekt zaplanowany jest do grudnia 2017 roku. Tak więc cały czas rekrutacja jest prowadzona i wszyscy zainteresowani mogą uzyskać przede wszystkim informacje, ale też być zakwalifikowani do tego działania.
Projekt trwa już też od kilku miesięcy. Jakim on się cieszy zainteresowaniem?
Wszyscy ze specjalistów, którzy są zatrudnieni do tego projektu, rzeczywiście mają pełne ręce roboty. Te potrzeby, myślę, w naszym społeczeństwie są bardzo duże, dlatego to zainteresowanie też nie jest małe. Tym bardziej zachęcam do tego, by zgłaszać się odpowiednio prędzej. Też nie bać się spotkać z nowym człowiekiem, wpuścić obce osoby do swojego domu, bo też jest zawsze pewien poziom stresu, co też taki nieznany mi człowiek może powiedzieć, zrobić, ocenić, może jakoś skrytykować. Warto być otwartym na taką pozytywną krytykę, bo tutaj przede wszystkim chodzi o dobro własne i dobro naszego chorego bliskiego.
No właśnie, bo co też warto i trzeba dodać, to to, że te spotkania odbywają się bezpośrednio w tym środowisku tej osoby chorej.
Dokładnie tak. Trzeba mieć tą świadomość, że decydując się na udział w tym projekcie, trzeba otworzyć drzwi dla specjalistów, zaprosić ich do swojego domu. Jest to niezwykle cenne i też bardzo pozytywnie opiniowane przez uczestników tego projektu rozwiązanie, ponieważ pozwala na miejscu, w tym środowisku, w którym bezpośrednio jest sprawowana opieka, wdrożyć te wszystkie strategie opiekuńcze, dostosować dom, pokój do potrzeb chorego, ocenić już na miejscu możliwości, chociażby lokalowe i różne rozwiązania, które są dostępne na rynku i ich możliwość wykorzystania w tym środowisku, więc jest to niekwestionowany atut tego projektu.
Czyli specjalista od razu widzi, gdzie znajduje się chory, jak daleko ma, powiedzmy, do łazienki, jak ta rodzina musi go przetransportować, jakie to są możliwości.
Od razu wiadomo, gdzie postawić łóżko, w którą stronę przestawić szafę, czy zrezygnować z tej wersalki, może pomyśleć o specjalistycznym łóżku medycznym, a może ten stół czy te krzesła wynieść do drugiego pokoju. To są bardzo konkretne, praktyczne uwagi.
Dodam jeszcze, że szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdą Państwo na stronie internetowej www.stowarzyszenie-hospicjum-światło.pl.
Ciebie, żeby byś wiedział, że nie jesteś sam. Nie bój się popełniać błędów, w nich też najwyższy ma plan. Gdybyś się zapętlił w tym, co cię niszczy od środka, pamiętaj, że to, co wysyłasz od siebie, ostatecznie cię spotka. Kochaj siebie takim, jaki jesteś, kochaj się przede wszystkim. Będziesz miał co, co podarować bliskim. Kto siłę ma, by iść pod prąd, przetrwa upadek dno, jest twarde, byś odbić się mógł, jeśli tylko dasz radę. Kto siłę ma, by iść pod prąd, przetrwa upadek dno, jest twarde, byś odbić się mógł. Ja wiem, że dasz radę. Nosisz w sobie wszystko, czego ci potrzeba. W razie czego duszy zaśpiewaj. Kto, kto, yeah, 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 yeah. Kto, kto, yeah, 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 yeah. Błogosławieni ci, co odnaleźli drogę. Tym, co siłę ma, by iść pod prąd.
W zdrowym ciele, zdrowy duch. Magazyn medyczny.
Cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń rynku medycznego rozpoczynamy od protestu bydgoskiego sanepidu. Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej są przeciwni projektowi ustawy, który ma doprowadzić do powstania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. W opinii Marka Drążyka, przewodniczącego Komisji Zakładowej Solidarności w bydgoskim sanepidzie, obecny system działa sprawnie, dlatego zmiany nie są konieczne, a wręcz przeciwnie, mogą wprowadzić niepotrzebne zamieszanie.
Jest nadzór nad bezpieczeństwem żywności prowadzony pod kątem naszego zdrowia i w chwili obecnej to było jak gdyby uzasadnione, ponieważ to podlegało pod nadzór ministra zdrowia. Teraz, gdyby powstała taka nowa inspekcja, jak gdyby nadzór nad naszym zdrowiem by sprawował minister rolnictwa. W tej chwili on by również zajął się kontrolą praktycznie tego, co sam produkuje, co sam wytwarza.
Odmiennego zdania jest Luiza Chmielewska z Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, która nie widzi żadnego zagrożenia w projekcie ustawy.
Uważamy, że każdy projekt, który zmierza do poprawy bezpieczeństwa konsumentów, jest jak najlepszym projektem. Założeniem tej ustawy jest to, żeby kontrola była prowadzona od pola do stołu. Temu właśnie ma służyć powołanie tej nowej instytucji.
Berenika Weltrowska-Medzińska, zastępca kujawsko-pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, potwierdza, że według projektu ustawy inspekcja stanie się częścią nowego systemu.
Nowa inspekcja ma przejąć wszystkie kompetencje podległych inspekcji, które właśnie zostaną skonsolidowane, w związku z czym nasza praca prawdopodobnie się nie zmieni, ponieważ w nowych strukturach będziemy robić dalej to samo, czyli będziemy nadzorować jakość handlową produktów rolno-spożywczych.
Projekt ustawy czeka na procedowanie w Sejmie. Tymczasem związkowcy z sanepidu zapowiadają, że nie zawieszą protestu, dopóki rząd nie wycofa się z ustawy. Będzie więcej pieniędzy na leczenie. NFZ uruchomił ponad 730 milionów z rezerwy ogólnej funduszu. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w porozumieniu z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim zatwierdził we wtorek zmianę planu finansowego NFZ na 2017 rok. Magdalena Szefernaker z Biura Komunikacji Społecznej Funduszu poinformowała, że dzięki porozumieniu pieniądze trafią teraz do oddziałów wojewódzkich NFZ. W sumie środki na świadczenia opieki zdrowotnej wzrosną o ponad 1 700 000 000 złotych.
Zmiana planu finansowego NFZ pozwoli na zabezpieczenie finansowania świadczeń, na świadczenia w ramach sieci szpitali, a także na świadczenia poza siecią szpitali. Dokładnie na co będą przekazane środki zdecydują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ-u. Dzięki zmianie planu finansowego będzie można również zrealizować zapowiedzianą przez prezesa funduszu obietnicę podwyżki wyceny świadczeń.
W sumie w tym roku budżet NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej zwiększy się o prawie 2 200 milionów złotych i będzie wynosić ponad 74 miliardy 288 milionów. Ratownicy medyczni zawieszają protest. Jest porozumienie z Ministerstwem Zdrowia. Kompromis zakłada podwyżki już od lipca, które obejmą wszystkich ratowników medycznych bez względu na formę zatrudnienia. Teraz wynagrodzenia wzrosną o 400 zł brutto. Od stycznia 2018 roku o kolejne 400. Więcej szczegółów w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.
Protest został zawieszony do 30 czerwca 2018 roku. Wtedy rozmowy ruszą ponownie. Protestujący domagają się bowiem docelowo podwyżki o 1600 zł. Zdaniem bydgoskich ratowników protest zawieszono zbyt wcześnie.
Bo myślę, że to była jedna z niewielu szans, gdzie mogliśmy my jako ratownicy medyczni ugrać to, co chcieliśmy, czyli jakby tutaj 2 razy 800 zł. Nie wiem, czy będzie taka szansa.
Tak więc sukces jest połowiczy, a myślę, że cała masa kolegów po fachu jednak czuje dość duże rozgoryczenie.
Można za dobrą informację powiedzieć, że też ratownicy medyczni pracujący w oddziałach ratunkowych dostaną te podwyżki, bo w pierwszej wersji jakby tutaj tych ustaleń ratownicy medyczni pracujący w szpitalnych oddziałach ratunkowych mieli być pominięci.
Dodajmy, że w całej Polsce jest 12 tysięcy ratowników medycznych. Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Ratownicy medyczni otrzymali też zapewnienie, że do listopada zostanie uchwalona tak zwana mała nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Ministerstwo Rozwoju wspólnie z resortem zdrowia będą zabiegać o to, aby leki biologiczne i biopodobne były produkowane w Polsce. Leki biologiczne to szansa dla chorych, u których standardowa terapia jest nieskuteczna. Są stosowane w leczeniu nowotworów, chorób zapalnych jelit, cukrzycy, schorzeniach reumatologicznych i dermatologicznych. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz przypomina, że w ciągu najbliższych 20 miesięcy wygaśnie ochrona patentowa wielu leków biologicznych. Wtedy powinny pojawić się ich tańsze odpowiedniki, co będzie szansą na zwiększenie dostępu chorych do tego rodzaju terapii.
Po analizie problemów związanych właśnie z biotechnologią, czyli z rozwojem tych leków biologicznych, ale także biopodobnych, chcemy postawić na ten rozwój w naszym kraju, żeby firmy umiejscowiły się w naszym kraju, jeśli chodzi o produkcję oryginalnych leków biologicznych, ale także leków biopodobnych.
Profesor Grażyna Rydzewska, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, podkreśla, że coraz częściej leki biologiczne lub biopodobne są jedyną opcją skutecznego leczenia.
Na pewnym etapie choroby po prostu nie ma alternatywy. Leki standardowe zawodzą. Operacja nie zawsze jest dobrą czy akceptowalną alternatywą, bo w chorobie Leśnowskiego Crohna polega ona na wycinaniu po kawałku jelita, podczas gdy leczenie biologiczne daje możliwość utrzymania remisji w dużej mierze pacjentów przy zupełnie innym komforcie życia. Dlatego leki biologiczne są bardzo ważne.
Onkolog profesor Tadeusz Pieńkowski dodaje, że dzięki lekom biopodobnym, które są tańsze od oryginalnych biologicznych, będzie można pomóc niektórym pacjentom zmagającym się z chorobami nowotworowymi.
Jeżeli weźmiemy na przykład taki lek jak herceptyna, która odmieniła los pewnej grupy chorych na raka piersi, chorych, których istnieje nadmierna ekspresja receptora HER2. I na pewno w onkologii liczba pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść z tych leków, jest ogromna i stale rosnąca. Postęp naukowy powoduje, że będą wdrażane i wprowadzane kolejne grupy leków.
Do leków biopodobnych należą m.in. insuliny, hormon wzrostu, erytropoetyna i czynniki krzepnięcia. Blisko 1,5 miliona osób w Polsce przekroczyło 80. rok życia. Żyjemy coraz dłużej, ale nie zawsze w zdrowiu. W wielu przypadkach przychodzi moment, kiedy stajemy się niesamodzielni i wymagamy opieki. Poprawie jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych służą m.in. innowacyjne rozwiązania, dzięki którym osoba starsza może jak najdłużej pozostawać we własnym domu. Paweł Radomski, prezes Fundacji Dom z Sercem, jako przykład podaje nowoczesną opaskę zakładaną na rękę, która umożliwia zdalną opiekę medyczną.
Opaska, która monitoruje podstawowe funkcje, tętno, temperaturę ciała. Opaska również jest przyciskiem SOS, jeżeli coś się stanie, ale sama jest w stanie zaalarmować opiekunkę, jeżeli człowiek upadnie. System również monitoruje, jeżeli człowiek wstaje codziennie o 7 rano, jest godzina 8 i nie ma informacji, że człowiek się rusza, należy zawiadomić opiekunkę, która jest w stanie przyjechać w ciągu kilkunastu minut i dopóki możemy się opiekować w różnej formie, tak? Czy to rodzina, czy opiekunki, jeżeli możemy, mamy takie możliwości i finansowe, i organizacyjne, należy z tego korzystać, żeby jak najdłużej tego człowieka w domu przytrzymać. Tam, gdzie on się czuje najlepiej, wtedy są większe szanse na poprawę zdrowia lub też na to, żeby ta choroba wolniej postępowała.
Zanim wykupią Państwo wakacje w dalekim, egzotycznym kraju, warto sprawdzić wiele ważnych szczegółów, radzi Polska Misja Medyczna. Organizacja przygotowała specjalny poradnik. Ewa Piekarska z Polskiej Misji Medycznej proponuje, aby zacząć od zapoznania się z aktualną sytuacją w kraju, do którego się wybieramy.
Polecamy, żeby sprawdzić, jaka jest pora roku w danym kraju, ponieważ to, że u nas jest piękne lato, to tam może okazać się, że będzie pora monsunowa, będzie dość chłodno i będzie cały czas padało i ten nasz urlop może nie być tak wymarzony, jakbyśmy chcieli. To, na co należy się uczulić, to zwłaszcza w krajach afrykańskich, komary, które nas kąsają w dzień, przynoszą gorączki krwotoczne i w ogóle gorączki. A żeby nie przywieźć żadnej choroby tropikalnej, czy przenoszonej przez komary, czy będą to choroby pasożytnicze, choroby brudnych rąk.
Z kolei Sanepid przypomina, że wybierając się na wakacje poza Europę, warto sprawdzić, czy nie należy wykonać odpowiednich szczepień. Informacje o sytuacji epidemiologicznej na świecie można sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Joanna Narożniak z Sanepidu podkreśla, że choroby, które w Europie nie są dla nas groźne, w innej strefie klimatycznej mogą stanowić poważne zagrożenie.
Generalnie te same choroby zagrażają ludziom na całym świecie w taki sam sposób, tylko że w krajach endemicznych dla tych chorób zakaźnych, typu żółta febra czy malaria, osoby, które tam stale przebywają, które się tam urodziły, prawda, które są mieszkańcami rdzennymi tych krajów, no mają trochę inny system odpornościowy niż my, Europejczycy.
Warto przypomnieć, że w podróż dobrze zabrać ze sobą międzynarodową książeczkę szczepień. Jeżeli natomiast stale przyjmujemy leki, na przykład insulinę, musimy posiadać odpowiednie pozwolenie na przewóz preparatów przez granicę. Oba dokumenty powinien wystawić lekarz POZ. Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przestrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, która wyglądem przypomina koper, ale w naturalnym środowisku osiąga wysokość nawet 4 metrów. Profesor Beata Kręcisz podkreśla, że barszczem można poparzyć się nie tylko poprzez jego dotknięcie, ale także przebywając w pobliżu tej rośliny, ponieważ zawarte w niej toksyny przenoszą się drogą powietrzną. Dlatego jeżeli zorientujemy się, że na skórze występuje pieczenie, a przebywaliśmy w miejscu, gdzie ta roślina może występować, skórę jak najszybciej należy przemyć letnią wodą.
W zależności od nasilenia objawów, jeżeli te objawy są pod postacią niewielkiego rumienia, pieczenia, to wystarczy zastosowanie leków natłuszczających, nawilżających. Natomiast jeśli rozwijają się odczyny pęcherzowe albo pęcherzowo-krwotoczne, czy jeszcze bardziej nasilone, to konieczna jest tutaj pomoc lekarska.
Barszcz sosnowskiego może wywoływać dolegliwości także ze strony układu oddechowego, a nawet wstrząs anafilaktyczny. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu medycznego W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Monika Kaczyńska i Krzysztof Wilczyński. Do usłyszenia.
Zdjęcia. Nie umiem sobie z tym poradzić dzisiaj.